The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polska, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Zegary wskazują godzinę 12:30, co oznacza, że jest niedziela. A dziś już przedostatni dzień września, czyli 29. Jest to 273 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 93 dni. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o 6:45, zajdzie o 18:46, dzień dzisiejszy trwa 11 godzin, 50 minut i 45 sekund. Zaś imieniny obchodzą Gabriel, Michał, Michalina i Rafał. Jak codziennie do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną od nas najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń. A na zewnątrz jesiennie 67 stopni. To maksymalna w dniu dzisiejszym, jutro 73, pojutrze 69, później 71 i 75 stopni przez następne dni tygodnia. W perspektywie 10 dni mało słońca, a dużo zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Cytat dnia dzisiejszego. Mężczyzna zawsze zapomina o tym, co mu powiedziano. Kobieta pamięta o wszystkim, chociaż zazwyczaj nikomu tego nie mówi. A autorem jest Oscar Wilde.
Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Ani dnia nie zmieniłbym, Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Policja z powiatu sieradzkiego wyjaśnia okoliczności i przyczynę pożaru samochodu, wewnątrz którego znaleziono spalone ciało. Strażacy zostali wezwani do miejscowości Jasionna w gminie Błaszki w Łódzkiem wczoraj około 17.
W momencie, gdy pierwsi strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, cały pojazd objęty był pożarem, a po jego ugaszeniu wewnątrz odkryto zwłoki.
Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Płonący samochód stał na poboczu drogi. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Kolejny dzień. Mieszkańcy zalanych przez powódź ulicy w Jeleniej Górze sprzątają mieszkania i piwnice. Wynoszą też pokryte szlamem sprzęty. Nasz wysłannik odwiedził mieszkańców ulicy Osiedle Robotnicze.
Gumowe rękawiczki, latarki czołowe, zakasane rękawy i zmęczenie na twarzach. Pracują panie Ewelina i Paula.
Te wody było po sufit, na klatkę schodową również wylało, po kolana było. Wszystkie lokale na parterze są po prostu zniszczone.
Woda zniszczyła każdy domowy sprzęt.
Odkurzacze, rowery, biurka, elementy ocieplenia, sprzęt, jakieś komputery potraciliśmy dla dziecka. Nie ma.
Piwnice są w opłakanym stanie.
Śmierdzi tam niemiłosiernie i to grozi na pewno jakimiś chorobami. Ile osób teraz moich znajomych pochorowało się przez właśnie piwnicę.
Co teraz najbardziej potrzebne?
Szczerze, jakaś pomoc fizyczna i worki.
No i kontenery.
Straż miejska powiedziała, że jak da kontener w poniedziałek, to tak będzie leżało.
Trzymacie się jakoś, dajecie radę?
Musimy.
Z Jeleniej Góry, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
750 milionów złotych to wstępne szacunki strat po powodzi w Jeleniej Górze. Izraelskie wojsko podało, że zabiło Nabila Kaouka, jednego z ważnych przywódców Hezbollahu. Organizacja na razie nie potwierdziła tych doniesień. Zagraniczne agencje zauważają jednak, że w mediach społecznościowych pojawiają się już wpisy zwolenników Hezbollahu, w których żegnany jest Kaouk. Wcześniej Izrael przekazał, że w nocy zaatakował dziesiątki celów Hezbollahu w Libanie, m.in. wyrzutnie rakietowe, a także budynki, w których miała być przechowywana broń. W piątek Izrael zbombardował kwaterę główną Hezbollahu. W wyniku nalotu na Bejrut zginął przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah. Przez stolicę przebiegł maraton warszawski. Trasa prowadziła przez 7 dzielnic. W maratonie biegło 15 tysięcy zawodników, w tym 1000 obcokrajowców. Oprócz sportowców pojawiły się tłumy kibiców.
Kolegom z pracy. Dla mnie to jest niesamowity wyczyn. Ja ich podziwiam. Dla mnie to są ludzie naprawdę po prostu the best.
Startowałem akurat na swoje 50. urodziny, mój pierwszy maraton. Dosyć późno. Przygotowywałem się do tego około 4-5 lat, także to nie było takie, można powiedzieć, odważnie. Chciałem spróbować, jak to jest po tej drugiej stronie.
Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w momencie, kiedy komuś siada głowa, że tak powiem, tak? Takie wsparcie jest nieocenione.
Ostatnie metry, tam, wszyscy są tam, tam polecieli, za nimi!
A maraton wygrał Węgier Levente Szemerej, drugi był Polak Mateusz Kaczor, trzeci Ukrainiec Mykola Niżnik. Z kolei jego żona Ola Niżnik wygrała maraton kobiet. Druga była Izabela Paszkiewicz, a trzecia Ukrainka Marina Nemczenko. Hakerzy ukradli dane personalne 65 tysięcy pracowników holenderskiej policji. Na razie nie wiadomo, kto dokonał cyberprzestępstwa. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Parlament.
Hakerzy ukradli z policyjnych komputerów nazwiska, adresy mailowe i numery telefonów wszystkich osób zatrudnionych w policji, od pracowników biurowych po policjantów. Kierownictwo policji, obawiając się o ich bezpieczeństwo, uruchomiło infolinię, na której mogą zgłaszać podejrzane sytuacje. Ostrzegło także, aby zwracali uwagę na dziwne maile oraz wiadomości w telefonach. Policja prowadzi tajne śledztwo i jak do tej pory nie udziela zbyt wielu informacji. Eksperci cytowani przez media uważają, że być może nie zrobi tego wcale, aby nie inspirować innych przestępców. Podkreślają też, że życie funkcjonariuszy zaangażowanych w tajne operacje i tych pracujących na ulicy może być zagrożone. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
Chaos w Komisji Europejskiej. Kandydaci na nowych komisarzy próbują stworzyć gabinety, ale nie mają jeszcze wytycznych. Donosi o tym z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Trudno powiedzieć też, kiedy nowa komisja rozpocznie pracę. Co więcej, kontrolę nad gabinetami próbuje przejąć przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
Nie wiadomo, jak liczne będą gabinety komisarzy w nowej komisji oraz ilu będzie musiało być obcokrajowców. Brak wytycznych utrudnia rozmowy w sprawie obsady stanowisk, targi i realizację niepisanej zasady wzajemności. Polega ona na tym, że jeśli komisarz z jednego kraju zatrudni urzędnika z innego państwa, to chce w gabinecie komisarza z tego państwa umieścić swojego rodaka. Całą sytuację komplikuje też to, że z 13 piętra w komisji, na którym urzęduje przewodnicząca Ursula von der Leyen, wysyłane są sygnały, by zatrudniać chadeków z Niemiec. Chodzi o to, jak można usłyszeć, by miała ona jeszcze większą kontrolę nad gabinetami komisarzy niż dotychczas. Na razie kandydaci na komisarzy wybrali sobie szefów gabinetów. Polak Piotr Serafin wybrał rodaka Grzegorza Radziejewskiego, unijnego urzędnika z kilkunastoletnim stażem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Chiński resort dyplomacji wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. To reakcja na wyeliminowanie przez izraelską armię przywódcy libańskiego Hezbollahu. Władze w Pekinie wezwały strony konfliktu, w tym, jak napisano, głównie Izrael, do uspokojenia sytuacji. MSZ w Pekinie podkreślił, że Chiny sprzeciwiają się wszelkim naruszeniom suwerenności i bezpieczeństwa Libanu oraz potępiają wszelkie działania, które szkodzą niewinnym cywilom. Prezydent Andrzej Duda został pozwany za znieważenie obywateli własnego państwa. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 24 października przyszłego roku, czyli po wyborach prezydenckich. Jak podał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który jest autorem pozwu, chodzi o słowa Andrzeja Dudy, w których nazwał on Polaków świniami. Prezydent w ubiegłym roku na antenie TVP Info, oceniając film Agnieszki Holland Zielona Granica, powiedział, że nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”, znanego z czasów okupacji hitlerowskiej. Sprawa będzie odbywała się zdalnie.
Zanim przejdziemy do wiadomości, pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszu ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215 806 28 74. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215 806 28 74.
Pomoże, jeśli ty.
Przedstawiliśmy Państwu utwór, który nagrali polscy artyści polskich scen 35. Jest to nowa aranżacja utworu, który powstał przed kilkudziesięciu laty. Moja i Twoja nadzieja, a dochód z tego przeznaczony jest dla powodzian w Polsce. Rok 1944 w Warszawie. Niestety to już jedne z ostatnich dni powstania warszawskiego. Kronika tego dnia, czyli 29 września.
Dziewiątego września w piątek od rana Niemcy rozpoczęli generalny szturm na Żoliborz. Przeważające siły wroga natarły na stanowiska powstańcze ze wszystkich stron, wspomina Tymoteusz Duchnowski, pseudonim Motek.
Ostrzał artyleryjski i bombardowanie samolotów. Ta akcja na Żoliborzu była olbrzymimi siłami pancernymi przy broni, która nie zwalczała. Piatów to było dosłownie parę sztuk, mało tego amunicji prawie już nie było, końcówka. Poza tym wszyscy byli już tak przemęczeni, że to już trudno sobie mówić.
Około 13 w rejonie niemieckiej twierdzy Banku Gospodarstwa Krajowego na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu dochodzi do 3-godzinnego zawieszenia broni. W tym czasie Niemcy zabierają swoich poległych w pobliżu Kristalu. Powstańcy wykorzystują rozejm na przejęcie pakunków zrzuconych w aleje. 29 września doszło do bitwy pod Jaktorowem, podczas której została rozbita grupa Campinas. Zginął wtedy dowódca major Alfons Kotowski, pseudonim Okoń, oraz 150 powstańców. Była to wyjątkowa bitwa, wyjaśnia Michał Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Bitwa pod Jaktorowem była największą bitwą partyzancką na lewym brzegu Wisły. Bitwa, która była przeprowadzona w wyniku zmasowanego ataku oskrzelającego sił niemieckich, którzy rozpoczęli wówczas operację Sternschuppe, czyli spadająca gwiazda, mającą na celu unicestwić oddziały partyzanckie działające w Puszczy Kampinowskiej.
Jerzy Koszada, pseudonim Harcerz, wspomina, że powstańcy nie mieli żadnych szans na wyrównaną walkę.
Niemcy zdążyli się przygotować. Ci, którzy tam uciekli z atoli, wrócili do tych swoich stanowisk, stworzyli nowe. Jak żeśmy na rano ruszyli do natarcia, no to jeszcze by ta prawdopodobnie byśmy sobie z nimi dali radę, gdyby nie to, że sprawili pociąg pancerny. I tutaj to na całe życie już zostanie w pamięci, jak nagle ten szum tego pociągu i zjeżdża tego. Cała masa tego żelastwa, jak te lufy się podniosły tych dzieł, jak zaczęło podnieść ogień. Tak żeśmy się wycofywali po trupach.
Tylko nielicznym udało się przedrzeć przez kordon niemiecki i dotrzeć do Gór Świętokrzyskich.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
A teraz króciutkie informacje. Brytyjski MON o gigantycznych stratach Rosji. Ukraińskie ataki na 3 magazyny uzbrojenia przeprowadzone w ciągu ostatnich dni spowodowały największe od początku wojny straty amunicji posiadane przez Rosję. Przekazało dzisiaj brytyjskie Ministerstwo Obrony. Według resortu te znaczące uderzenia pokazują, że Kreml nadal nie radzi sobie z ukraińskimi dronami używanymi do ataków w głąb Rosji. W najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony poinformował, że w nocy z 20 na 21 września wojska ukraińskie uderzyły dronami w skład amunicji w Tichoriecku w kraju krasnodolskim oraz w Torobcu w obwodzie twerskim. Przypomniano też, że 18 września doszło do skutecznego ataku na inny skład amunicji w Toporocku, w którym nieomal na pewno zniszczone zostało co najmniej 30 tysięcy ton amunicji przechowywanej w otwartych magazynach oraz bunkrach. Uderzenia nieomal na pewno spowodują co najmniej krótkotrwałe zakłócenia w rosyjskich dostawach amunicji dla sił artylerii, a także broni ręcznej, która jest sposobem krytycznym podczas wojny na wyczerpaniu masowymi ostrzałami. Całkowity tonaż amunicji zniszczonej w trzech składach jest największą od wojny stratą amunicji rosyjskiej i dostarczonej przez Koreę Północną oceniono. Dodano, że te znaczące uderzenia przeprowadzone krótko po sobie okazują się, że mimo rozmieszczenia przez Rosję wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym myśliwców wokół granicy z Ukrainą, Kreml nadal nie radzi sobie z ukraińskimi dronami używanymi do ataków w głąb Rosji. Jest wysoce prawdopodobne, że zmusi to Rosjan do dalszego rozproszenia łańcuchów logistycznych w obawie przed kolejnymi atakami. Jest wysoce prawdopodobne, że zmusi to Rosjan do dalszego rozproszenia łańcuchów logistycznych w obawie przed kolejnymi atakami, co jest jeszcze większym obciążeniem już nadwyrężonych systemów dostaw. El País donosi, że Żałański przygotowuje się do negocjacji pokojowych z Rosją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żałański udał się do Stanów na 5 tygodni przed wyborami prezydenckimi w tym kraju, przygotowując się do ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją, pisze hiszpański dziennik El País. Gazeta zauważa, że po 2,5 roku konfliktu z Kremlem Ukraina osiąga granice swoich możliwości, stojąc w obliczu zimy z poważnymi ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej z powodu rosyjskich ataków strategicznych na infrastrukturę, podczas których Kijów może być zmuszony do bolesnych ustępstw. Hiszpański dziennik nadmienił, że Żołański decydował się na podróż do Stanów, aby przygotować się na najgorsze. To jest ponowny wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta. W przypadku zwycięstwa kandydatki demokratów Kamali Harris, Kijów liczy na jak najszybsze zakończenie wojny, przewiduje El País. Wojna, która weszła w stadium impasu na polu walki, osiągnęła punkt, który jest również najbardziej niebezpieczny. Przyszłość Ukrainy i całej Europy będzie niepewna, jeśli jej sojusznicy po prostu poddadzą się szantażowi agresora, określa hiszpański dziennik. Podczas pobytu za oceanem Żołański uczestniczył m.in. w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, spotkał się z kandydatami na prezydenta USA, a także przedstawił w rozmowach z amerykańskimi władzami swój plan zwycięstwa. Według El País prezydent Ukrainy doskonale zdaje sobie sprawę ze specyfiki negocjacji, w których każda ze stron musi pójść na ustępstwa, ale nie będzie mógł wyrzec się bezpieczeństwa i suwerenności swego państwa, dodaje El País. A teraz zapraszam Państwa na nieco dłuższy dziś odcinek powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
W podłej gospodzie nad rzeką Elkana Bent zamówił piwo. Okazało się ciepłe i bez smaku, więc z obrzydzeniem odstawił kufel. W tym samym momencie wbiegł do baru siwowłosy mężczyzna ze łzami w oczach.
Pemberton się poddał. 4 lipca. Właśnie wyszedł specjalny dodatek Enquirera. Grant wziął go głodem. Jan Kesi zdobyli Vicksburg. Nie potrafimy utrzymać nawet naszego przeklętego terytorium.
Bent dorzucił współczująco przekleństwo do tych, które padały przy machoniowym barze. Co do dali dochodziły dźwięki dzwonu na kościelnej wieży. Czyżby trafił do Richmond w momencie, gdy wszystko się rozpadało? To jeszcze jeden powód, by jak najszybciej nawiązać kontakt z Powellem. Jasper Dills cierpiał na ból głowy jeszcze większy niż Orimain. Jego ból rozpoczął się w Dniu Niepodległości, w sobotę, kiedy do miasta dotarły wiadomości o zwycięstwie pod Gettysburgiem. Waszyngton przez kilka dni czekał na pomyślne wieści i ich nadejście wprawiło mieszkańców w świąteczny nastrój. Dills właśnie tego ranka powrócił ze swojego domu letniskowego w zatoce Chesapeake, gdzie przezornie się schronił, kiedy doszły go wieści o możliwości inwazji konfederatów. Teraz zirytowały go race wybuchające przed domem ku radości rozbawionych wyrostków. Na domiar złego wesołe tłumy śpiewały patriotyczne pieśni w parku prezydenckim i gromadziły się wokół Białego Domu. Lee dostał baty. Vicksburg wzięty. Grant, Sherman i Meade są bohaterami. Pomyślne wiadomości nie były jednak w stanie wyciszyć hałasów, które irytowały Dillsa, ani odwrócić biegu wydarzeń. Historia się powtarzała. Generał Meade, jak wszyscy jego poprzednicy, powoli tracił pewność siebie i nerwy. Nie potrafił skutecznie ścigać Lee i tym samym utracił szansę zniszczenia głównej armii Konfederacji. Iluminacje w oknach rezydencji i gmachu w użyteczności publicznej pogasły. W powietrzu unosił się swąd i iskry z dogorywających ognisk. Walcząc z bólem głowy, Dills rozważał dwie informacje, między którymi dopatrywał się wyraźnego związku. Służący powiedział mu, że pod domem pojawił się Bent i zachowywał się jak szaleniec. A w napisanym w ostrym tonie liście Stanley Hazard powiadomił go, że człowiek, którego zarekomendował, niemal doprowadził do katastrofy. Pobił dziennikarza, demokratę, choć wcale nie otrzymał takiego rozkazu. Stanton domagał się winnego. Ezra Dayton został zwolniony i relegowany z Waszyngtonu, a pana Dillsa prosi się, by nigdy więcej nie udzielał nikomu rekomendacji, zwłaszcza do pracy w służbach specjalnych. Przez dwa dni gońcy zatrudnieni w firmie Dillsa szukali Benta po całym mieście, lecz ten zniknął i nikt nie wiedział, gdzie się podziewa. Dills siedział w biurze nad plikiem pilnych papierów i zamiast się nimi zająć, myślał o pieniądzach, które straci, jeśli nie odnajdzie syna Starkweathera. Co powinien zrobić? Co mógł zrobić? Ten dzień był prawdziwą katastrofą. Żalił się Stanley podczas czwartkowej kolacji na zajutrz po Dniu Niepodległości. Sekretarz wpadł w szał, bo Meade stoi z armią w miejscu. Na winę za całe zamieszanie z Randolphem zrzuca na mnie. Myślałem, że udało ci się to wszystko uciszyć. Do pewnego stopnia tak. Randolph, to znaczy jego gazeta w Cincinnati, nic na ten temat nie opublikuje, ale Randolph znowu jest na wolności i jego sińce mówią same za siebie. Poza tym dzisiaj po południu mieliśmy inne złe wieści. Lorette! Wskazał na pusty kieliszek. Isabel wytarła usta chusteczką. Stanley, wypiłeś już 4. Ale chcę jeszcze jeden. Lorette! Służąca napełniła mu kieliszek czerwonym bordo. Wypił jednym haustem tyle wina, że Isabel zasłoniła oczy dłonią. Jej mąż przechodzi jakieś niesamowite zmiany. Odpowiedzialność związana ze stanowiskiem oraz duże sumy na ich koncie. To przerastało jego siły. Po prostu nie wytrzymywał tego wszystkiego. Jeszcze jakieś złe wieści? Spytała. Jeden z ludzi Bakera był w Port Tobacco i usłyszał, że niejaki Dayton, ten sam, który tak urządził Randolpha, przeszedł na stronę wroga wkrótce po tym, jak Baker wygnał go z miasta. Bóg raczy wiedzieć, jak cenne posiada informacje. Cała ta sprawa rzuca niekorzystne światło na departament. Nikt nie powie publicznie, że to my kontrolujemy Bakera, ale wszyscy o tym wiedzą. Poza tym dopił resztę wina i dał znak służącej, a ta posłusznie mu dolała, rzuciwszy najpierw niespokojne spojrzenie swojej pani. Poza tym dziś weszła w życie ustawa o poborze do wojska i ludzie ją krytykują. Mieliśmy doniesienia o protestach i aktach przemocy. W Waszyngtonie? Nie, głównie w Nowym Jorku. Och, kochanie, to przecież tak daleko stąd. A poza tym powinieneś się cieszyć ze swojego szczęścia. Mógłbyś zostać powołany do wojska? Przecież wciąż jesteś młody, gdybyś nie pracował w Departamencie Wojny albo nie był dość bogaty, by opłacić zastępstwo. Wyraźnie przygnębiony Stanley znów łyknął wina. Isabel kazała służącej odejść, po czym przeszła na drugi koniec stołu, stanęła za plecami męża i oparła podbródek na jego głowie, jednocześnie z czułością głaszcząc go po ramionach. Mimo tych wszystkich kłopotów mamy dużo szczęścia, Stanley. Powinniśmy być wdzięczni kongresowi, że był na tyle wspaniałomyślny, by ustanowić prawo zastępstwa. Bo jak mówią niektórzy, jest to wprawdzie wojna bogatych, ale walczą biedacy. Słowa żony nie pocieszyły go jednak. Rozmyślał nad wszystkimi zmianami, które zaszły w jego życiu w ciągu ostatnich lat. Jedną z nich było nieodparte pragnienie picia mocnych trunków, które mogło zniszczyć człowiekowi karierę. Ale z drugiej strony, jeśli się ma pieniądze, łatwiej piąć się w górę. Musi więc dalej sprzedawać buty tym biedakom, którzy giną za slogany po obu stronach frontu. Constance? Mruknęła, by mąż wiedział, że go słucha. Co mam zrobić? Zapytał George w parny środowy wieczór po klęsce pod Gettysburgiem. Tego pytania z obawą spodziewała się już od miesięcy, a podczas dzisiejszej kłótni z ich upartym synem słyszała napięcie w głosie męża. William znowu opuścił popołudniową lekcję tańca i razem z kolegami z Georgetown poszedł grać w baseball. Chociaż George przedkładał baseball nad kadryla, to musiał zganić syna. Zmieniło się to w sprzeczkę zakończoną krzykami ojca i buntowniczymi spojrzeniami chłopca. Czy masz na myśli departament? Zapytała, chociaż to było oczywiste. Tak, nie mogę wytrzymać tego idiotycznego politykowania i tego, że zarabia się pieniądze na śmierci i cierpieniu. Dzięki Bogu nie mam nic wspólnego z kontraktami Stanleya. Najchętniej wpakowałbym mu je wszystkie do gardła, żeby się udusił. Nagle poczuła ukłucie w piersi. Ostatnio często odczuwała silne bóle nóg, klatki piersiowej i głowy. Podejrzewała, że przyczyną tych dolegliwości są zmartwienia. Martwiła się o dzieci, o ojca w dalekiej Kalifornii, o to, że każdego miesiąca przybywa jej pół kilograma, nawet kilogram. Najbardziej martwiła się jednak o męża. Codziennie wracał do domu, przynosząc problemy z pracy i opowiadał o nich przez cały wieczór. Upór jego szefa, Ripley'a, stawał się po prostu nie do zniesienia. Co tydzień George podawał jej kolejne tego przykłady. Kiedy generał Rosencrans dowiedział się, że Departament Uzbrojenia Armii ma kartaczownicę Agera, działa nazywane młynkami do kawy, poprosił o przysłanie ich na zachodni front. Ripley, który nie był przekonany do tych dział, odmówił i dopiero gdy generał zaczął bardziej nalegać, wysłał ich 10. Rosencrans w swoim liście do Lincolna bardzo je chwalił, w rezultacie czego prezydent próbował namówić Ripley'a do zakupu większej liczby kartaczownic. Ten zlekceważył jednak te prośby. Constance znała wszystkie grzechy Ripley'a, jak choćby ten, że prowadził kampanię przeciwko broni odtylcowej oraz wielostrzałowej i nie godził się, by używano ich w innych formacjach niż kawaleria. Próbował nawet anulować podpisane już kontrakty i nie chciał przyjmować nowych ofert od producentów. Dwie doby po tym, jak zostali wyrżnięci ludzie biednego Piketa, atakujący nasze pozycje, opowiadał George poprzedniego wieczoru. Widziałem raport z przesłuchania pojmanego konfederackiego żołnierza, który walczył przeciwko strzelcom wyborowym Bredana pod Little Round Top. W ciągu 20 minut ludzie Bredana, strzelając ogniem pojedynczym z broni odtylcowej, oddali po około 100 strzałów każdy. Jak zeznał jeniec, jego dowódca myślał, że mają przeciwko sobie dwa regimenty. Naprawdę? Zdziwiła się Constance. George roześmiał się. Bredan miał 100 ludzi, a ten stary sukinsyn Ripley wciąż pisze na każdym wniosku o lepszą broń ręczną. Odmowa. W narzekaniach George'a nie pojawiało się nic nowego. Stały się tylko częstsze i bardziej gniewne. Nasiliło się to miesiąc temu przed upadkiem Vicksburga, kiedy na jego biurko trafił raport o wadliwych pociskach Parrota. W trakcie dochodzenia odkrył, że były częścią dużego transportu amunicji z Buffalo. Wcześniej sprawdził próbki i zwrócił je do fabryki, ponieważ łuski miały dziury powstałe w wyniku nieprawidłowego odlewania piaskowego. Constance wciąż pamiętała ten wieczór, gdy mąż przyszedł do domu rozwścieczony. Wiesz, co zrobiły te kanalie? Rzucił. Zalepiły dziury kitem w kolorze metalu. Następnego dnia George znowu wybuchnął. Ripley unieważnił moją decyzję o odesłaniu całego transportu. Oznajmił. Zaakceptował pociski w takim stanie, w jakim przyszły. Wygląda na to, że producent jest dalekim krewnym jego żony. Boże, miałbym ochotę wpakować mu ich kilka w tyłek. Byłby to najlepszy uczynek, jaki kiedykolwiek zrobiono dla Unii. Gorycz George'a kumulowała się od wielu dni i właśnie dlatego zadał żonie to pytanie. Co mam robić? Constance, leżąca obok męża w ciemnościach, wiedziała, że musi zapytać. A co chcesz zrobić, George? Jakiej odpowiedzi oczekujesz? Idealistycznej czy realistycznej? A są dwie? Wobec tego tej pierwszej. Chciałbym pracować dla Lincolna. Naprawdę? Aż tak go podziwiasz? Tak, od tej nocy, kiedy spotkaliśmy się w Arsenale. Czuję, że go znam. Wpada do departamentu kilka razy w tygodniu. Zadaje pytania i zachęca do nowych pomysłów mimo panującej tam stagnacji. A może właśnie z jej powodu? Całe szczęście, że w kampaniach wyborczych nie aparycja wygrywa, lecz rzeczywiste zdolności, bo inaczej nie zostałby prezydentem. Nie jest fałszywy. Zawsze mówi to, co myśli, co niektórzy uważają za wadę i nie kryje się ze swoimi wątpliwościami. Lord Lamont powiedział mi kilka miesięcy temu, że Lincoln jest przekonany, że nie dożyje dnia, w którym znowu zobaczy swój rodzinny dom w Springfield. Ten człowiek ma wszystkie zalety, których w Waszyngtonie brakuje. Uczciwość, idealizm, siłę woli. Dobry Boże, Constance, pomyśl tylko, jakie on dźwiga brzemię. Odpowiada za państwo i naród, jest niesamowicie silny. Tak, chciałbym dla niego pracować, ale nie ma przy nim miejsca. Pytałeś o to? Dyskretnie. Nie wspomniałem ci o tym, ponieważ uważam, że jest to niewykonalne. A ta realistyczna odpowiedź? Mogę pracować dla armii na kolei, jeśli Herman Haupt zechce mnie przyjąć. To dobre wyjście i mam na tę pracę ochotę. Powiedział to jednym tchem, było więc dla niej oczywiste, że już od pewnego czasu oswajał się z tą myślą. To służba poza Waszyngtonem, odparła, próbując opanować drżenie głosu. Blisko linii frontu. Tylko czasami. Najważniejsze, że mógłbym się czymś wykazać. Taką mam nadzieję. Zapadła cisza. Dobiegł ich łoskot wozów przejeżdżających za oknami. Wyczuwając napięcie, żony obrócił się na bok. Spali nago, jak zwykli często czynić, i dotknął jej miękkiej, sprężystej, tak cudownie znajomej piersi. Nie podoba ci się ten pomysł? Spytał. George z trudem przełknęła ślinę. Wiesz, że w tym małżeństwie nie istnieje zwyczaj zadawania takich pytań i odpowiadania na nie. A jednak chcę wiedzieć, czy ty zrób to, co musisz zrobić. Powiedziała i pocałowała go. Zamrugała. Miała nadzieję, że George nie dostrzeże jej łez, wywołanych obawą o jego los. No cóż, Hermanie, czy przyjmiesz nowego pracownika? Zapytał George następnego dnia wieczorem brodatego mężczyznę opartego o ladę baru w restauracji hotelu Willard. Haupt wyglądał kiepsko. Nadzorował przetaczanie wagonów do Pensylwanii, by szybko przygotować do naprawy linię z Gettysburga. Znasz odpowiedź, odparł. Wszystko zależy od tego, czy sekretarz da ci zwolnienie. Boże, mam nadzieję, że to zrobi. Nie cierpię Ripleya. Nie mogę pracować w promieniu kilometra od tego człowieka. Połknął surową ostrygę. Przypuszczam, że słyszałeś o aferze z Randolphem. A kto nie słyszał? Chociaż zabroniono mu o tym pisać, znajduje sobie słuchaczy i przy każdej okazji opowiada tę historię. I słusznie. To, co się stało, to skandal. No ale wróćmy do twojej sprawy, rzucił Haupt. Myślę, że Stanton chce mojej głowy. Nie lubię go tak samo jak ty i on o tym wie. Nie będę dłużej znosił jego uprzedzeń i arogancji. Wypił resztę whisky i uśmiechnął się cierpko. Bo sam mam pod dostatkiem jednego i drugiego. Podzielili się pozostałymi ostrygami. Po zjedzeniu ostatniej George'owi się odbiło. Niepokojący znak. Poza bolącymi stawami i siwizną, że zbliża się starość. Haupt zapytał go, jak zamierza załatwić swoje przeniesienie. Obawiam się, że to nie zadziała, jeśli ja zwrócę się z taką propozycją do twojego departamentu, zaznaczył. Rozumiem, rzucił George. Jutro rano mam się spotkać z generałem Halleckiem. To mistrz w rozdawaniu kart. Nie wiedziałem, że się znacie. Spotkałem go dwa razy w towarzystwie. Jest absolwentem West Point. Rocznik 1839. Skończył akademię 4 lata po mnie. West Point dba o swoich wychowanków. Na to teraz liczysz? Zgadłeś, odparł George. Już się nauczyłem, na jakich zasadach funkcjonuje Waszyngton, drogi Hermanie.
W Henrym Halecku, który poświęcił George'owi 10 minut swojego dokładnie zaplanowanego czasu, wszystko było kuliste. Okrągłe ramiona, wypukłe czoło, wyłupiaste oczy. Był bardziej uczonym niż żołnierzem. Przed paru laty przetłumaczył dzieło Jominiego, ale też zdolnym, choć trochę może zbyt powolnym w działaniu administratorem. Stał przy oknie w nienagannym mundurze w swojej ulubionej pozie, z rękami założonymi z tyłu.
Kiedy zobaczyłem w kalendarzu pańskie nazwisko, sprawdziłem pana kartotekę. Jest kryształowo czysta. Czy rzeczywiście chce pan opuścić Departament Uzbrojenia Armii?
Tak, generale. Chciałbym czuć się bardziej przydatny. Siedzenie przy biurku mi się znudziło.
Rozumiem, że to Ripley się panu znudził.
Zażartował Halleck, co rzadko mu się zdarzało.
Niemniej jednak to on jest pana przełożonym i to do niego powinien pan się zgłosić z prośbą o przeniesienie.
Wiedząc, czym ryzykuje, George pokręcił głową. Z całym szacunkiem, panie generale, ale nie mogę tego zrobić. Generał Ripley odrzuciłby moją prośbę. Chciałbym otrzymać pańską zgodę na zwrócenie się bezpośrednio do adiutanta generała.
Nie, to jest niedopuszczalne, odparł Halleck.
George zdał sobie sprawę, że przegrał, ale Halleck ciągnął.
Rozumiem pana doskonale. Rozumiem pańskie kłopotliwe położenie. Wiem, że dostał się pan do Waszyngtonu za namową Camerona, zmotywowany silnym poczuciem patriotycznego obowiązku. Popieram pańską gotowość włączenia się w wysiłek wojenny.
Dzięki tym słowom George nie wpadł w rozpacz. Halleck schylił wielką, łysiejącą głowę i zniżywszy głos, jak przystało na prawdziwego Waszyngtończyka, który chce coś doradzić czy w czymś pomóc, powiedział tonem spiskowca.
Niech się pan zwróci z prośbą do adiutanta generała drogą urzędową, tak żeby kopia została przesłana do generała Ripleya. Ja tymczasem wstawię się za panem. I jeśli nam się powiedzie, musi się pan przygotować na stoczenie bitwy z sekretarzem Stantonem.
Halleck wyciągnął dłoni.
Życzę panu powodzenia.
George zawczasu przygotował podanie, o którym mówił Halleck, i natychmiast je wysłał. Wezwanie do sekretarza otrzymał szybciej niż się spodziewał. W budynku Departamentu Wojny, do którego George udał się w poniedziałek o 14:30, panowała ponura atmosfera. Meade zwlekał z kolejną kampanią, a ustawa o poborze do wojska wywoływała kolejne protesty i uliczne awantury w Nowym Jorku. O prezydencie mówiono, że z okresu aktywności wkroczył w nowy okres – przygnębienia.
– Chce pan pracować dla Haupta, drogi majorze?
spytał kwaśno Stanton. Czy wie pan, że on nigdy oficjalnie nie przyjął stopnia generała brygady, a awans otrzymał w zeszłym roku, we wrześniu?
Kto wie, jak długo państwowe koleje pozostaną w jego rękach?
W głosie tego brodatego człowieka, podobnego do Buddy, George usłyszał wyraźne ostrzeżenie. Mimo to, panie generale, zależy mi na tym przeniesieniu. Przyszedłem do Departamentu Uzbrojenia Armii, ściągnięty do Waszyngtonu przez sekretarza Camerona i starałem się sumiennie wypełniać moje obowiązki, chociaż nigdy nie miałem poczucia, że jestem naprawdę użyteczny czy w wystarczającym stopniu wykwalifikowany. Chciałbym robić coś, co byłoby bezpośrednio związane z prowadzeniem wojny. Stanton poprawił okulary i błysk światła sprawił, że nie było widać jego oczu. Być może wiedział, jak należy wywołać ten niepokojący efekt.
Czy wpłynęłoby to na pana decyzję, gdybym powiedział, że generał Ripley może wkrótce przejść na emeryturę?
Zapytał z nieszczerym uśmiechem, zdejmując okulary.
Generał ma w końcu 69 lat, a wiem, że nie zawsze się dogadywaliście.
Nie, panie sekretarzu, to nie wpłynęłoby na moją decyzję.
Będę szczery, majorze Hazard. Od momentu, kiedy zaczął pan tu pracować, wyczuwałem w pana głosie wrogość. Nie, proszę nie zaprzeczać.
George zaczerwienił się. Nie sądził, że tak ujawniał swoje uczucia.
Zdaję sobie sprawę, że jest pan zdeterminowany. Inaczej nie zwracałby się pan w tej sprawie do generała Halleka, który przekonywał mnie przez cały weekend. A to skłania mnie do podejrzeń, że nie lubi pan Departamentu Wojny. Czy mam rację?
Panie sekretarzu, George zająknął się. Wiedział, że lepiej by było nic nie mówić i wyjść stąd, ale nie leżało to w jego naturze i nie pozwalało mu na to sumienie.
Z całym szacunkiem, panie sekretarzu. Tak jest, ma pan rację. Nie zgadzam się z niektórymi działaniami Departamentu.
Czy mogę prosić, by zechciał pan być bardziej konkretny, majorze? Spytał uprzejmie, ale zimno Stanton i z powrotem włożył okulary.
Chodzi o sprawę Imona Randolpha.
Nie znam takiej sprawy. Wszedł mu w słowo sekretarz. Z tego co wiem, został pobity przez agentów pańskiego biura detektywistycznego tylko dlatego, że skrytykował politykę tej administracji, co jak sądzę, ma prawo zrobić każdy obywatel, nie w czasie wojny.
Wymuszony uśmiech Stantona stał się zimny. Sekretarz pochylił się i światło padło na jego twarz tak, że oczy znowu były niewidoczne za szkłami okularów.
Niech mi wolno będzie dodać, że jeśli kiedykolwiek liczył pan na karierę w wojsku, to wszystko przekreślił pan tym, co pan przed chwilą powiedział. Przekroczył pan dopuszczalne granice.
Przykro mi, rzucił George, choć wcale nie było mu przykro. To kwestia mojego sumienia, a poza tym wszyscy wiedzą, że Lafayette Baker pracuje dla pana.
Mój drogi majorze,
odparł Stanton z chytrym uśmieszkiem.
Proszę, niech pan przeszuka całą moją korespondencję, każdy świstek w koszu na śmieci, we wszystkich koszach, które są w tym budynku, a nie znajdzie pan najmniejszego dowodu na poparcie tego, co raczył pan powiedzieć. A teraz niech pan będzie tak łaskaw i opuści to biuro. Z radością poprę pańską prośbę. Pan i ten szaleniec Haupt jesteście siebie warci.
Panie sekretarzu, Stanton uderzył pięścią w biurko. Wynoś się! George usłyszał, że za jego plecami otwierają się drzwi. Ktoś wszedł do gabinetu.
Pana brat właśnie wychodzi,
powiedział sekretarz. George odwrócił się i ujrzał bladego ze strachu Stanleya, który zatrzymał się zaskoczony jego widokiem.
A pana proszę, by dopilnował pan, żeby stało się to natychmiast,
dodał Stanton. Stanley złapał George'a za rękaw.
Chodź, rzucił.
Stanley, głos George'a obniżył się o pół oktawy. Kiedyś już cię znokautowałem. Zabierz rękę, bo zrobię to jeszcze raz. Stanley zamrugał i usłuchał brata. Pot spływał mu po czole. Co za osioł ze mnie, pomyślał George. Uparty, ryczący osioł. Był jednak dumny, że powiedział to, co powiedział. Ale to jeszcze nie było wszystko.
Jeżeli ten rząd ma wygrać wojnę, bijąc i wsadzając do więzienia każdego dysydenta, który pozwala sobie na jakikolwiek krytycyzm, to niechaj Pan Bóg zlituje się nad nami. Zasłużyliśmy na klęskę.
Stanton bardzo delikatnie gładził brodę, ale był wściekły.
Majorze Hazard, rzucił. Proponuję, żeby wyszedł pan stąd dobrowolnie, chyba że chce pan stanąć przed sądem wojennym oskarżony o bunt.
Bracia wyszli z gabinetu. Czy ty zdajesz sobie sprawę, kogo obraziłeś? Szepnął Stanley.
Kogoś, kto na to zasługuje, odparł George. A wziąłeś pod uwagę, jak to zaszkodzi twojej karierze? Moja tak zwana kariera jest farsą. Mogą mnie choćby jutro wyrzucić z armii, z chęcią powrócę do Lehigh Station i będę odlewać armaty.
Mógłbyś w końcu pomyśleć o mnie. Owszem, myślę o tobie.
George wciąż był wściekły. Mam nadzieję, że Stanton ukaże się za to, że masz brata wywrotowca. Wtedy będziesz mógł pojechać do Massachusetts i sprzedawać wojskowe buty. Obu walczącym stronom, jak się domyślam.
Ty przeklęty kłamco! Zawołał Stanley i zamachnął się, by uderzyć brata. Był jednak zbyt słaby i miał nieskoordynowane ruchy. Wystarczyło, że George podniósł lewą rękę i bez trudu zablokował cios brata.
Włożył kapelusz na głowę i wymaszerował z budynku.
Śpieszył się do biura Haupta. Nie zastał go, więc zostawił notatkę. Rozmawiałem z sekretarzem S. i zrujnowałem swoją karierę wojskową. Z tej okazji zamierzam się upić. Przeniesienie załatwione. G.H.
Zanim przejdziemy do wiadomości, pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszu ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215 806 28 74. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215 806 28 74. Teraz amerykańska Częstochowa na antenie.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc październik to szczególny miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Także w naszym sanktuarium przez cały rok trwamy na tej modlitwie. Każdego dnia po mszy świętej o godzinie 11:30 modlimy się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem, także w grupach, różnych wspólnotach. Także bardzo serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w swoich rodzinach, w domach, wspólnotach, aby odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej. Także zapraszam bardzo serdecznie do udziału w pierwszej sobocie miesiąca. Jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi za grzechy świata. 5 października wieczorem o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej adoracja, różaniec i msza święta. Apel jasnogórski także z procesją z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zaprasza także wspólnota pierwszych sobót miesiąca, rycerzy i rycerki, które właśnie działają w naszym sanktuarium. Bardzo serdecznie zapraszamy także do modlitwy w niedzielę. Modlitwa, Dzień Modlitwy Polskich Sokołów, także w Filadelfii, w Nowym Jorku, Parada Puławskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do świadectwa, do udziału w tych szczególnych paradach, aby dać świadectwo naszej polskości. Zapraszamy także do udziału w rekolekcjach 4-6 października, rekolekcje Winnica Rachel. Natomiast poniedziałek, święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zapraszamy na uroczystą procesję różańcową z lampionami o godzinie 7 wieczorem, modlitwa 4 części różańca i specjalna modlitwa wynagradzająca, modlitwa dziękczynna, uwielbienia. W różnych językach będziemy zanosić nasze modlitwy, szczególnie prosząc o pokój na świecie. Zapraszamy 13 października na uroczysty Dzień Fatimski. To jest tym razem niedziela, prześwięta wieczorem o godzinie 7 i procesja różańcowa na zewnątrz naszego sanktuarium. W miesiącu październiku będziemy dziękować Bogu już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. 16 października 1966 rok to szczególny dział, szczególny dzień właśnie dziękczynienia. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, obdarza swoimi łaskami. Także zapraszamy w drugą sobotę miesiąca na spotkanie wspólnoty, jasnogórskiej wspólnoty wdów i wdowców, wspólnota pocieszenia, każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny, msza święta i spotkanie tej wspólnoty. Niech Pan błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosgłośniom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy współpracują z Głosem z Amerykańskiej Częstochowy. Program przygotował ojciec Bartłomiej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i z Marią. Thank you.
I drodzy Państwo, przypominam, że w przyszłą niedzielę Wielka Parada Puławskiego. Zarezerwujcie sobie czas na przyszłą niedzielę, a więcej informacji oczywiście zostanie podanych w następnych komunikatach. Jak zwykle będzie transmisja telewizyjna, parada będzie poruszała się tą samą trasą, a więc w sumie jeśli chodzi o trasę i telewizję to nic nowego, ale myślę, że najlepiej paradę będzie się odbierało na ulicach na żywo, do czego Państwa serdecznie namawiam. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, godzinie 11. A teraz życzę przyjemnego popołudnia. Nie martwcie się Państwo brzydką pogodą na zewnątrz. Nie nastraja to specjalnie ciekawie, ale niedługo zaświeci słoneczko. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio. The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.